Poprzednio mówiliśmy o cechach prawdziwego chrześcijaństwa, prawdziwego Kościoła Jezusa Chrystusa. Jak pamiętamy, apostoł Paweł wymienia w liście do Efezjan jako największe chrześcijańskie cnoty miłość, pokorę, łagodność i cierpliwość. Apostoł wymienia je zaraz na początku fragmentu poświęconego praktycznym zagadnieniom życia Kościoła. Podkreśla ogromne znaczenie tych najistotniejszych cech chrześcijanina, bo bez miłości, bez pokory, bez łagodności i cierpliwości nie można w ogóle mówić o prawdziwym chrześcijaństwie, o prawdziwym Kościele. A potem apostoł pisze o jedności i o pokoju. Pomyślmy, tam, gdzie chrześcijan cechują miłość, pokora, cierpliwość, tylko tam możliwe jest życie w jedności i w pokoju. Apostoł Paweł we wszystkich swoich listach doradza i bezwzględnie wymaga, aby chrześcijanie zachowywali jedność. Pisze często o świętej jedności, jedności, która powinna cechować prawdziwy Kościół Chrystusa. W liście do Efezjan jego wezwanie brzmi następująco. Czytam 2 i 3 wiersz 4 rozdziału. Bądźcie zawsze skromni, łagodni i cierpliwi. Odnoście się do siebie wzajemnie z miłością. Starajcie się zachować jedność, która jest darem ducha, ze sobą w pokoju. To wezwanie do jedności nie jest wyrazem jakiegoś szlachetnego pragnienia czy marzenia apostoła. Nie. Jedność wierzących ma być oparta na solidnych podstawach. Apostoł naucza dalej: jedno jest ciało, jeden duch, jak jedna jest też nadzieja, którą czerpiecie ze swego powołania. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg, Ojciec wszystkich ludzi, który jest ponad wszystkimi i działa przez wszystkich i we wszystkich. W tych niezwykle ważnych słowach apostoła narodów możemy dostrzec 7 podstawowych składników jedności Kościoła. Po pierwsze, jedno ciało. Obejmuje ono wszystkich wierzących od dnia narodzin Kościoła, czyli od chwili zstąpienia na ziemię Ducha Świętego, aż do dnia pochwycenia Kościoła w czasie drugiego przyjścia Chrystusa. Owo jedno ciało nazywane jest niewidzialnym Kościołem. Nie jest ono przypisane jednej denominacji, jednemu Kościołowi jako instytucji. Jest to wspólnota wszystkich ludzi wierzących, złączonych wiarą z Chrystusem. Po drugie, jeden duch. Jest to Duch Święty, Duch Boży, Duch Chrystusowy. Nazwany jest także w Piśmie Świętym Duchem Prawdy, Nauczycielem, Obrońcą, Wstawiennikiem. To właśnie Duch Święty włącza, wszczepia nawróconych w ciało Chrystusowe. Jego zadaniem jest jednoczyć wszystkich wierzących w jedno ciało. A więc jedno ciało, jeden duch. Trzecia podstawa jedności to jedna nadzieja wynikająca z powołania. Wszystkich wierzących łączy jedna nadzieja, jeden cel. Pewnego dnia będą przebywać u boku Chrystusa w niebie. Będą zabrani z tego świata i przeniesieni tam, gdzie przebywa Chrystus. Jest to wspaniała nadzieja, wspaniała wizja przyszłości. Po czwarte, apostoł pisze, że wszystkich łączy jeden Pan. Wszyscy wierzący mają tego samego Pana, Chrystusa. I to jest fundamentem jedności Kościoła. Jezus Chrystus jest Panem Kościoła. Po piąte, jedna wiara. Chodzi o wiarę w prawdę Ewangelii, zgodnie z nauczaniem apostołów. Od początku, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, chrześcijanie trwali w nauce apostolskiej. Kościół Chrystusa nigdy nie może formułować doktryn niezgodnych z nauką apostołów. Szósty element jedności to jeden chrzest. Chodzi o rzeczywisty chrzest, którego dokonuje w sercu człowieka Duch Święty. To On włącza wierzącego w ciało Chrystusowe. Dokonuje tego w chwili, gdy w sercu człowieka pojawia się szczera skrucha, gdy wyznaje on swoją grzeszność i powierza się Jezusowi jako Panu i Zbawicielowi. Chrzest wodą jest obrazem tego jedynego, rzeczywistego chrztu. Jan Chrzciciel zapowiadał: po mnie przyjdzie ten, który będzie chrzcił Duchem Świętym. Siódma, ostatnia wypowiedź apostoła wskazuje na samego Boga. Apostoł podkreśla: jest to jeden Bóg, Ojciec wszystkich ludzi, który jest ponad wszystkimi i działa przez wszystkich i we wszystkich. Wszystkich wierzących łączy to, że mają jednego Ojca w niebie. Synami Bożymi stajemy się dzięki Chrystusowi. Dzięki Jego dziełu zbawienia zostajemy przyjęci do Bożej rodziny. Bóg jest Ojcem dla wszystkich, którzy narodzili się na nowo. Jako odrodzeni, odnowieni przez Ducha Świętego, stają się braćmi i siostrami w Chrystusie, synami i córkami żywego Boga. Pamiętamy, że na początku tej części listu poświęconej jedności Kościoła apostoł zwracał się bezpośrednio do pojedynczych chrześcijan. Apelował o skromność, o łagodność, cierpliwość. Podkreślał, że wierzący powinni odnosić się do siebie z miłością i żyć ze sobą w pokoju. A potem apostoł rozszerzył nasze pole widzenia i ukazał nam wizję żywej wspólnoty połączonej jednym duchem, jedną wiarą, jedną nadzieją. A na koniec apostoł kieruje nasz wzrok na samego Boga, który jest ponad wszystkim, to znaczy jest transcendentny, oddalony, ale który działa przez wszystkich i we wszystkich, to znaczy jest immanentny, obecny, wszystko przenika, wszystko kształtuje. To On zaplanował Kościół i wyznaczył mu zadanie rozgłoszenia wieści o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Myślę, że gdybyśmy potrafili wznieść się ponad nasze drobne zazwyczaj różnice w poglądach odnośnie doktryn, obrzędów, obyczajów i uświadomili sobie, że dążymy przecież do jednego celu, do rozgłoszenia wieści o Zbawicielu, o Jezusie Chrystusie, wszystkim ludziom, wtedy potrafilibyśmy, jako żyjący w organicznej jedności Kościół Chrystusa, działać o wiele efektywniej i wypełnić misję, do której powołał nas Bóg. Jedno jest ciało, ciało Chrystusowe. Jeden działa w nim Duch, Duch Święty. I ten żywy Kościół posiada jedną nadzieję. Jest nią sam Jezus Chrystus i Kościół tęskni za przebywaniem z Nim w Jego Królestwie. I tenże Jezus jest Panem Kościoła. Apostoł podkreśla, że jest tylko jeden Pan dla wszystkich chrześcijan. Takie są podstawy jedności chrześcijan, jedności Kościoła Jezusa Chrystusa. Jest jeden Bóg, Ojciec Jezusa Chrystusa i Ojciec ludzkości i całego Wszechświata. Jest jeden Pan, któremu wszyscy podlegamy, Jezus Chrystus. Jest jedna wiara, wiara w Chrystusa, w Jego Ewangelię. Jest jeden chrzest, dokonywany przez samego Pana. Jest jedno ciało, ciało Chrystusowe. I jeden Duch, Duch Święty, który przenika cały Kościół, cały organizm. Widzimy, że cała nasza wiara, nasza nadzieja, całe nasze życie przeniknięte są i wypełnione przez Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Tam, gdzie jest Chrystus w sercach wierzących ludzi, tam jest Jego Kościół. Jest to jeden Kościół, utworzony z oddanych Mu serc, a sprawcą Jego żywotności, Jego jedności i nieprzemijalności jest On sam, nasz niebiański Ojciec, Pan i Bóg. We wszystkim decydującą rolę odgrywa Jezus Chrystus, Pan Kościoła. On kieruje Kościołem jak mózg organizmem. On też daje poszczególnym członkom Kościoła siłę i zdolność do życia zgodnego z Bożym planem. Wskazuje każdemu wierzącemu miejsce we wspólnocie. Obdarza swoją łaską, swoimi darami. W 7 wierszu 4 rozdziału listu do Efezjan znajdujemy takie słowa: każdy z nas otrzymał łaskę w miarę tego, jak jej udzielił Chrystus. Bóg działa we wszystkich i przez wszystkich, pisał apostoł chwilę wcześniej. A teraz wskazuje, że każdego wierzącego Bóg wyposaża w dary łaski, tak, żeby wszyscy mogli znaleźć swoje miejsce w służbie dla Chrystusa. Apostoł Paweł trzykrotnie wymienia dary duchowe dane wierzącym. W liście do Rzymian, w pierwszym liście do Koryntian i w liście do Efezjan. W dalszej części 4 rozdziału, który studiujemy. O darach tych mówić będziemy w czasie następnej audycji. Dzisiaj podkreślmy prawdę, którą apostoł Paweł sygnalizuje już teraz. Pisze, każdy z nas otrzymuje łaskę w miarę tego, jak jej udziela Chrystus. Wierzący stanowią jedność, funkcjonują w jednym ciele, ale nie są jednakowi. Każdy z nich otrzymuje od Pana inne dary i ma tak nimi służyć, by budować jedność całej wspólnoty. Taki jest Boży plan. Apostoł narodów pisze o tym także w pierwszym liście do Koryntian. Czytamy tam, a w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Wszystkie dary dane poszczególnym członkom wspólnoty mają służyć całemu Kościołowi Bożemu. Mają przynosić chwałę Panu, dawcy wszystkich darów i mają budować jedność ciała Chrystusowego. Apostoł objaśnia tę prawdę najszerzej w pierwszym liście do Koryntian, gdzie pisze, wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało. Bóg umieścił członki w ciele tak, jak chciał. Aby nie było w ciele rozdwojenia, wszystkie członki mają o siebie nawzajem jednakowo się troszczyć. Jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie pozostałe. Wy jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Apostoł więc naucza, że życie wspólnoty wierzących powinno przypominać funkcjonowanie organizmu ludzkiego. Nasze ciało składa się z wielu członków, takich jak oczy, uszy, ręce, nogi i wielu, wielu innych. Wszystkie one funkcjonować mogą harmonijnie tylko wtedy, gdy każdy z nich wypełnia właściwie swoją rolę. Tak powinno być także w ciele Chrystusowym. Każdy wierzący powinien wykorzystywać dany mu dar dla wspólnego dobra. Powinien działać zgodnie z Bożym powołaniem i obdarowaniem. Tylko kiedy tak się dzieje, cała wspólnota może funkcjonować prawidłowo, może zachowywać jedność i rozwijać się, budować wzajemnie. O tym apostoł pisze w dalszej części 4 rozdziału swego listu. Powrócimy więc do tego ważnego tematu w czasie następnej audycji. A dzisiaj spójrzmy na treść kilku następnych wierszy rozważanego przez nas fragmentu listu, 4 rozdziału listu do Efezjan. Znajdujemy tu niezwykłe słowa. Apostoł pisze, jak czytamy od wiersza 8. Tak przecież mówi Pismo. Gdy wzniósł się na wyżyny niebios, niewolę pojmał w niewolę. Ludzi obdzielił darami. Cóż znaczy, że wzniósł się na wyżyny? Czyż nie to, że najpierw zszedł w głąb ziemi? On sam najpierw zszedł, a potem wzniósł się wysoko ponad całe niebiosa, aby wszystko napełnić swoją obecnością. Apostoł cytuje tu słowa Psalmu 68. Odnosi je do Jezusa i rozwija starotestamentową myśl w niezwykły sposób. Pisze, iż Jezus najpierw zszedł w głąb ziemi, a potem wzniósł się ponad niebiosa, aby wszystko napełnić swoją obecnością. Jakie znaczenie ma ta niezwykła wypowiedź apostoła Pawła? Są różne interpretacje tego trudnego fragmentu biblijnego. Jedno z wyjaśnień jest następujące. Wzniósł się na wyżyny niebios. Te słowa odnoszą się do wniebowstąpienia Jezusa. Wywyższony Chrystus dokonał dwóch rzeczy. Po pierwsze, powiódł za sobą zniewolonych, to znaczy zabrał ze sobą do nieba wierzących z czasów Starego Przymierza. Odtąd przebywają oni w niebie u boku Chrystusa, dokąd też dołączą wierzący Nowego Przymierza, zgodnie z tym, co apostoł napisał w drugim liście do Koryntian. Jesteśmy pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Po drugie, jak czytamy, ludzi obdzielił darami. Po wstąpieniu do nieba Jezus rozdał dary swoim wyznawcom. Zgodnie z tym, co zapowiedział swoim uczniom, mówiąc, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. W dniu zesłania Ducha Świętego spełniła się zapowiedź Jezusa. Wywyższony Chrystus poprzez Ducha Świętego obdzielił darami swoich uczniów, a potem, gdy wskutek ich zwiastowania nawróciło się i uwierzyło w Jezusa kilka tysięcy osób, również i oni zostali wszczepieni za pośrednictwem Ducha Świętego w ciało Chrystusowe i obdzieleni duchowymi darami. Tak powstała pierwsza wspólnota chrześcijańska. Dzięki darom rozdanym tej pierwszej wspólnocie żywy organizm Kościoła zaczął prawidłowo funkcjonować i rozrastał się z każdym dniem. Czytamy o tym w Księdze Dziejów Apostolskich. Rozpoczął się wtedy proces, który trwa do dzisiaj. Żywy Bóg obdziela duchowymi darami wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa i zostali włączeni do ciała Chrystusowego, tak, żeby każdy wierzący miał swoje miejsce we wspólnocie i służył danymi mu darami ku wspólnemu pożytkowi. Tak rozumieć można słowa psalmu 68, zacytowane przez apostoła Pawła w odniesieniu do Mesjasza. Wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. Dalej spróbujmy wyjaśnić następną wypowiedź apostoła. Pisze on: cóż znaczy, że wzniósł się na wyżyny? Czy nie to, że najpierw zszedł w głąb ziemi? On sam najpierw zszedł, a potem wzniósł się wysoko ponad całe niebiosa, aby wszystko napełnić swoją obecnością. Apostoł wyjaśnia, że to, iż Chrystus wzniósł się na wyżyny, oznacza, iż wcześniej musiał zstąpić w dół, w głąb ziemi. Niektórzy komentatorzy biblijni uważają, że chodzi tu o wcielenie Bożego Syna, o to, że zstąpił On na ziemię, rodząc się jako człowiek. Ale już ojcowie wczesnego Kościoła dostrzegali tu także inną myśl, że Chrystus zstąpił do Szeolu, miejsca niedostępnego dla nas, w którym przebywali ci, którzy żyli przed Chrystusem w czasach Starego Przymierza, i że również tam Jezus zwiastował wszystkim dobrą nowinę o zbawieniu. Taką myśl znajdujemy również w pierwszym liście apostoła Piotra, gdzie czytamy, że po swojej śmierci Chrystus w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. Możemy więc powiedzieć, że zstąpienie Jezusa w dół wiązało się zarówno z Jego narodzeniem się w ciele ludzkim, jak i z Jego śmiercią i zstąpieniem do piekieł, jak modlimy się zgodnie z apostolskim wyznaniem wiary. Natomiast Jego wywyższenie wiąże się z powstaniem z martwych, wstąpieniem do nieba i przebywaniem u boku Ojca, czyli z powrotem do chwały, jaką miał już Syn Boży od początku, zanim powstał świat. Takie znaczenie wydają się mieć słowa apostoła. On sam najpierw zszedł, a potem wzniósł się wysoko ponad całe niebiosa, aby wszystko napełnić swoją obecnością. Pamiętajmy, że wykonując to dzieło, Jezus dotrzymał także, o czym mówiliśmy, wspaniałej i radosnej dla nas obietnicy, iż po wstąpieniu do nieba pośle nam Ducha Świętego, który obdzieli nas duchowymi darami, darami niezbędnymi do życia we wspólnocie chrześcijańskiej. Pamiętamy, co powiedział Jezus, gdy zapowiadał uczniom swoje rychłe odejście: lepiej dla was, bym odszedł, bo jeśli nie odejdę, nie przyjdzie wam na pomoc Duch Święty, natomiast kiedy odejdę, poślę go do was. Dopiero gdy przyjdzie Duch Prawdy, doprowadzi was do poznania całej prawdy. Powie wam to, co wie od Ojca. Przyniesie wam też wieść o rzeczach przyszłych. Ukaże jasność mojej chwały, bo zaczerpnie z tego, co moje, i to wam przekaże. Żyjemy właśnie w tym czasie, gdy Duch Boży objawia nam pełnię chwały Jezusa Chrystusa. A naszym zadaniem jako wspólnoty Jego Kościoła jest głoszenie prawdy o Nim, Zbawicielu świata, wszystkim ludziom i poświadczanie tej prawdy swoim życiem.